Panie, będzie Panu Bogu. Witam Was serdecznie, bracia i siostry. W taki dobry czas, kiedy czy chcemy, czy nie chcemy, rzucamy sprawę tego świata i przychodzimy tutaj, aby poświęcić nasz czas na sprawy Boże. Często ludzie się skarżą na wymagania innych. Ale kiedy nie ma wymagań, jakże często trudno, żebyśmy sami coś od siebie zrobili. Zwłaszcza kiedy nie jest to naszym hobby, nie jest to naszym życiem, nie jest to tym najważniejszym. Dlatego dobrze jest, kiedy ktoś od nas czegoś wymaga. Wymaga Bóg. Wymagamy od siebie nawzajem. Ustalamy czas zgromadzenia i chwała Bogu, że przychodzimy. Ja wiem, że to jest ciału potrzebne, taka presja, taki obowiązek, bo prędzej obowiązek wykonamy, kiedy będziemy do niego zmuszeni, niż z własnej i ochotnej woli. Czytałem sobie wczoraj słowo z księgi Jeremiasza i rozdział drugi, tak mnie to bardzo nakłoniło do rozważań na temat tego słowa, które czytaliśmy w ostatnim czasie, a przede wszystkim o tym, że Bóg dał nam prawo wyboru. Prawo wyboru, komu będziemy służyć. Że postawił przed nami życie i śmierć i dał nam prawo wyboru, jednocześnie wskazując, podpowiadając, co jest dla nas lepsze. Który, jeśli ktoś by chciał zagrać na loterii, czy w jakiejś tam, w której ręce, to rzadko się zdarza, by ktoś podpowiadał, gdzie jest ten szczęśliwy los. Bóg tego nie ukrywa, Bóg od początku nam mówi, gdzie jest życie, gdzie jest szczęście, gdzie jest przyszłość z Nim. I tak sobie pomyślałem wczoraj, po przeczytaniu tego drugiego rozdziału, przeczytam Jeremiasza od pierwszego wiersza. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. Izrael był poświęcony Panu, był pierwocinami Jego plonów. Wszyscy, którzy Go kąsali, ściągali na siebie winę. Nieszczęście na nich spadało, mówi Pan. Słuchajcie słowa Pańskiego, domu Jakuba i wszystkie rody domu izraelskiego. Tak mówi Pan. Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli. I nie mówili, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, który nas wiódł przez pustynię, przez kraj pusty i pełen wąwozów, przez kraj suchy i mroczny, przez kraj, przez który nikt nie przechodził i gdzie żaden człowiek nie mieszkał. Wprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala. Chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Dlatego będę się jeszcze z wami spierał, mówi Pan, i będę się spierał z waszymi wnukami. Udajcie się więc na wyspy Cytyjskie i spójrzcie. Poślijcie do Kedarańczyków, dobrze uważajcie i przypatrzcie się, czy stało się coś podobnego. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się, niebiosa nad tym, zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo, mówi Pan, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Czy Izrael jest niewolnikiem albo sługą urodzonym w domu? Dlaczego więc stał się łupem? Młode lwy ryczą na niego, głośno porykują, obracają jego ziemię w pustynię, jego miasta są spalone tak, że nikt tam nie mieszka. Nawet mieszkańcy Memfisu i Dafne ostrzygą ci czubek twojej głowy. Czy nie zgotowałaś sobie tego sama, opuszczając Pana, swojego Boga? A teraz co masz z tego, że udajesz się do Egiptu, aby pić wodę Nilu? Albo co masz z tego, że udajesz się do Asyrii, aby pić wodę Eufratu? Karze cię twoja złość, smaga cię twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga, i nie ma u ciebie bojaźni przede mną, mówi Wszechmocny Pan Zastępów. Do tego miejsca mi się wydaje, że mocne słowa skierowane do nas. Bo wracając do tego, co mówiłem na początku, otrzymaliśmy wybór. My i poprzednie pokolenia otrzymał wybór Izrael, życie i śmierć. Mogli wybrać Pana, któremu chcą służyć. I tak sobie pomyślałem, że tak się zaczyna Biblia. Wybór, życie i śmierć, Księga Mojżeszowa, później Księga Jozuego, pytanie, jakiemu, któremu Bogu chcecie służyć. A cała reszta Biblii, to nasze życie. Cała reszta Biblii to opisy tych wszystkich, którzy się tutaj przysłużyli, aby znaleźć się na kartach Biblii dobrych i złych. Przykłady wiary i niewiary, przykłady posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. To nasze życie, nasze codzienne życie. Możemy czytać, co się działo z tymi, którzy wybrali życie i co się działo z tymi, którzy wybrali śmierć. Możemy czytać o tych, którzy wybrali, aby służyć Bogu. I możemy czytać o tych, którzy wybrali innych bogów. A Bóg się pyta w 5 wersecie: jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli? Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie? Ja myślę, że to pytanie możemy dziś wziąć do swojego serca. Jakie zło znaleźliśmy u Boga, że żyjemy nie po Bożemu? Jakie zło znaleźliśmy u Boga? Drugi werset jest taki: pomnę na miłość twojej młodości, na uczucie czasu twojego narzeczeństwa. Jakie zło znaleźliśmy u Pana, że dziś już nie ma w nas pierwszej miłości, że tylko jako świadectwo mówimy czas nawrócenia, czas pierwszego wspominamy rzewnie. Gdzieś dajemy się bezwolnie wciągać w wir tego świata. Wiecie, my nie musimy zgrzeszyć, my nie musimy porzucić Pana. Wystarczy, że nie będziemy czujni, że damy się wplątać w sprawy tego świata. Żaden żołnierz nie daje się wplątać sprawy doczesnego świata, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Pamiętacie te słowa? Pamiętacie kazania na ten temat? Żołnierz nie musi zdezerterować. Zajmie się czymś po prostu, co wychodzi poza zakres jego służby i już nie pełni tej służby doskonale. Tak i my, kiedy zabieramy się za różne rzeczy, pozwalamy sobie na zajęcie się różnymi sprawami, często nawet do tego nie zmuszani, a mówimy, że to trzeba zrobić, tego trzeba dopilnować, tamtym się trzeba zająć. Bo może gdyby nas do pewnych rzeczy, do wielu rzeczy przymuszano, to z natury ludzkiej byśmy się bronili, stawalibyśmy okoniem. Ale szatan przychodzi i mówi, że to jest dobre, że to jest pożyteczne, że tym się warto zająć i tamtym. I mamy coraz mniej czasu dla Pana. Ja nie mówię o takich przypadkach drastycznych, że ktoś zacznie opuszczać nabożeństwa, że ktoś odejdzie w ogóle, ale będzie miał mniej czasu, aby myśleć o Bogu, aby czytać Słowo. Dlatego na wstępie powiedziałem, że fajnie jest mieć taki obowiązek przychodzenia na nabożeństwo. Traktować to jako obowiązek. Jest to przywilej. Jest to łaska od Boga. Ale traktujmy my sami od siebie jako obowiązek. Wdzięczność wobec Boga. Traktujmy to jako troskę o swoje życie, o swoje zdrowie duchowe. Jakie zło znaleźliśmy u Pana, że spędzamy z Nim coraz mniej czasu. Trudne pytanie. Gdybyśmy takie same pytanie zadali odnośnie drugiego człowieka. O, jakże łatwo było odpowiedzieć, dlaczego odchodzi mąż od żony, czy żona od męża, dlaczego narzeczeństwo się rozstaje, dlaczego spółki się zrywają. Wtedy można zawsze powiedzieć, że ten drugi był winny. To jest jedyne pytanie, na które tak nie można odpowiedzieć, bo nikt nie znalazł zła u Pana. Dziękuję Bogu, że jest Bogiem żywym, Bogiem, u którego nie można znaleźć zła. Nie można powiedzieć, że czegoś dla mnie nie uczynił, że w czymś mnie zawiódł. Bo jeśli z ręką na sercu, jeśli szczerze, sam przed sobą odpowiem, czy każdy z was odpowie, dlaczego mu coś nie wyszło, znajdzie w tym tylko i wyłącznie swoją winę. I znowu Jeremiasz by napisał, tak jak napisał w Trenach, na cóż może się uskarżać człowiek? Niech się uskarża na swoje grzechy. W Bogu winy nie znajdziemy. Jeśli ktoś odchodzi od Boga, jeśli ktoś zamienia Boga na inne sprawy, to nie dlatego, że znalazł w Bogu zło, tylko dał się omamić temu światu, że w czymś innym jest dobro. I niech Bóg dotyka nasze serca i pozwala właśnie szukać zła w nas samych. Módlmy się do Boga, bo tylko On odpowie na pytanie, jakie zło, Panie, znajdujesz jeszcze we mnie, że ja chcę, że coś mi przeszkadza być z Tobą. Nasze wyrzuty sumienia, cokolwiek. Powiem, ciężki jest los Pana Boga. Ciężkie jest życie Pana Boga. Nie dokładajmy mu ciężaru. Jeśli każdy z nas zdejmie z niego ciężar swojego letniego życia, swojego błądzenia, poprawi się nam wszystkim i nie będziemy mieć wyrzutów, jeśli ktoś ma, ja mam. Myślę, że wszyscy mamy przy wieczerzy, kiedy wspominamy krew Pańską, że Jezus umarł za nas, za nasze grzechy. Ale pamiętajmy, że codziennie możemy
przydawać mu trosk z naszego życia i przez miłość do Niego unikajmy tego w naszym życiu. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. W tej pieśni, którą śpiewaliśmy, jest zapisana taka wspaniała recepta na wszelkie bolączki, wszelkie problemy, na wszystko to, co nam się nie podoba. To się zmieni, gdy zmienisz się Ty. Tak jak powiedział Mariusz, mamy często duże wymagania względem innych, natomiast względem samych, sam dla siebie mam te wymagania jakby mniejsze. Ta poprzeczka jest troszeczkę obniżona. To się zmieni, gdy zmienisz się Ty. Dzisiaj jest nad nami wielka łaska, tak jak śpiewaliśmy wcześniej, że dzisiaj możemy tutaj być, że Bóg jeszcze okazuje swoją cierpliwość względem nas, że przemawia jeszcze do nas, że możemy słuchać tych słów pokrzepienia i nadziei, wspaniałe obietnice zapisane w Bożym Słowie, napomnienia również. Ja dzisiaj chciałbym zacząć od takiego wersetu. On był niedawno czytany. Jest to werset z grupy tak zwanych fajnych wersetów. Gdybyśmy tylko na tym wersecie opierali swoje życie, on jest zapisany w psalmie 103. Ten psalm był czytany niedawno przez brata Janka. On czytał cały ten psalm, ale mi szczególnie tak rzucił się w oczy ten jeden werset. Psalm 103 i 8 werset. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Jeden krótki werset. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Można by powiedzieć, że wspaniały werset. Bóg jest miłosiernym Bogiem, jest cierpliwym Bogiem, łaskawym, pełnym dobroci. I tak jak powiedziałem, gdybyśmy tylko na tym wersecie mieli oprzeć swoją wiarę, to ta wiara na pewno nie byłaby głęboka, byłaby bardzo płytka. Bóg jest Bogiem miłosiernym. Apostoł Piotr w jednym ze swoich listów też pisze, że błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przez swoje miłosierdzie odrodził nas ku nadziei żywej. Bóg jest Bogiem miłosiernym. A czy my, bracia i siostry, jesteśmy miłosierni? Czy jesteśmy miłosierni? Oczywiście odpowiemy bez takiego głębszego zastanowienia, że tak, oczywiście jesteśmy miłosierni. Jakże mogło być inaczej? Jesteśmy miłosierni, ale czy dobrze sobie zadać takie pytanie, czy naprawdę jestem miłosierny i czym to miłosierdzie jest, jak ono się objawia? Miłosierdzie zawiera w sobie takie słowo miłość, miłosierdzie, gdybyśmy chcieli tak analizować. I ono przedstawia nam taką istotę Boga. Bóg jest miłosierny. Ktoś powiedział, że kiedy okazujemy miłosierdzie bliźniemu, wtedy jesteśmy bliżej Boga, tak jakbyśmy upodobniali się do Boga, jeśli okazujemy miłosierdzie bliźniemu. I my powinniśmy być miłosierni, bo kiedy pójdziemy do Nowego Testamentu, przeczytam taki fragment z Ewangelii według świętego Łukasza z 6 rozdziału. I może przeczytajmy od 37 do 42. Ale jeszcze wcześniej, 36 też, 36 werset do 42. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą zanadrze wasze. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Opowiedział im też podobieństwo, czy może ślepy ślepego prowadzić, czy obaj nie wpadną do dołu. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Czytamy tutaj i Pan Jezus mówi w tym tekście, aby nie sądzić, mówi, aby nie potępiać, mówi, nawołuje do tego, aby odpuszczać, aby dawać dobrą miarą. I wcześniej ten 36 werset, Pan Jezus wzywa nas, abyśmy byli miłosiernymi, tak jak miłosierny jest Bóg Ojciec. I tu później właśnie następuje wymienianie tych wszystkich rzeczy, które wiążą się, które łączą się z miłosierdziem. Bo tak naprawdę to okazywać miłosierdzie, to okazywać miłość drugiej osobie, okazywać miłość bliźniemu. To mieć takie otwarte serce na potrzeby bliźniego, na potrzeby brata, na potrzeby siostry i nie spodziewać się też niczego w zamian. To taka miłość, taka dobroć w najczystszej postaci, nie oczekująca nic w zamian. Czy kiedy przeczytamy ten tekst, dalej jeszcze tak twierdzimy, że rzeczywiście jesteśmy miłosierni? Pan Jezus, kiedy wzywa do miłosierdzia, zadaje też pytanie, czy może ślepy ślepego prowadzić, czy obaj nie wpadną do dołu. Kiedy słyszymy te słowa o ślepych, o niewidomych, którzy prowadzą się nawzajem i wpadają w dół, to może przychodzą nam na myśl jakieś konkretne przykłady z Nowego Testamentu, ze Starego Testamentu, a też z tego życia tutaj, z naszego otoczenia. Może mamy na myśli kogoś, o kim niewiele wiemy, ale wydaje nam się, że oni nie żyją właściwie. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, że ślepi są przewodnikami ślepych. Kiedy tak analizujemy różne wydarzenia, to przychodzi nam na myśl wielu ludzi ze świata, na przykład polityki i tak dalej. Patrzymy w ten sposób na nich i byśmy chcieli to odnieść do nich, ale powinniśmy to przede wszystkim, bracia i siostry, odnieść do siebie, bo powinniśmy siebie samych zapytać, czy rzeczywiście moje życie dzisiaj jest przepełnione uczynkami miłości, czy może tych uczynków brakuje, czy jest miłosierdzie, czy jestem miłosierny, bo jeśli ktoś żyje w ciemności, to po pewnym czasie wydaje mu się, że tak już musi być, że to jest taki stan normalny, że inaczej już być nie może, że nie można zmienić swojego życia. Rzeczywiście, że kiedyś ono było gorące, teraz jest letnie tylko i nie można zmienić. Człowiek się do tego przyzwyczaja. Jeśli ktoś na co dzień żyje w grzechu, to ten grzech staje się taki swojski, można powiedzieć, taki naturalny. Jeśli ktoś żyje z innymi ludźmi w nienawiści, to po pewnym czasie też jest mu z tym po prostu dobrze. Przyzwyczaił się do tego. Jeśli ktoś ciągle oszukuje, to pewnie dlatego, że już inaczej nie potrafi. Już się do tego przyzwyczaił, już się tak nauczył. W inny sposób nie potrafi. Tak, rzeczywiście, jeśli tak wygląda życie, to serce rzeczywiście jest w ciemności. Nie ma światła. Brakuje tego światła. Bóg stał się kimś takim odległym, znanym tylko może z dzieciństwa, ze szkółek i tak dalej. Brakuje tego światła. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy upodobniali się do naszego Ojca Niebiańskiego, abyśmy byli miłosierni, tak jak On jest miłosierny. I tu konkretne przykłady Pan Jezus też podaje. O belce, o źdźble, że ktoś może zobaczyć maleńkie źdźbło, a belki w swoim własnym oku nie dostrzeże. Oczywiście, że patrząc na drugiego człowieka, patrząc na bliźniego, z taką ogromną przeszkodą wokół, trudno jest cokolwiek zobaczyć, trudno jest cokolwiek zauważyć. Ten obraz będzie niewłaściwy, będzie nawet krzywdzący dla drugiej osoby, bo co ja mogę zobaczyć wokół bliźniego, jeśli w moim jest po prostu wielka jakaś belka, wielka jakaś kłoda. To tylko będzie moja ocena. Ona nie będzie się równać z Bożą oceną drugiego człowieka. Bóg patrzy w inny sposób. Moje spojrzenie jest takie zwykłe, ludzkie. Bóg patrzy jeszcze głębiej. Bóg patrzy jeszcze dalej. Bóg patrzy na serce. My tylko widzimy to, co drugi człowiek nam pokaże. To, co na zewnątrz. Bóg patrzy jeszcze głębiej. Ale my możemy, bracia i siostry, przyjrzeć się też w tym zwierciadle prawdy, w Bożym Słowie. Możemy zobaczyć, jakie jest nasze życie, jakie jest nasze postępowanie. Czy przybliżamy się do Boga, czy raczej stoimy w tym samym miejscu, to już nawet nie w tym samym miejscu, tylko jeśli się nie przybliżamy, to się cofamy, odchodzimy jeszcze. Nie jest łatwo sobie uświadomić, że jednak do tego miłosierdzia jeszcze nam troszeczkę potrzeba, że jeszcze tak wiele jest do zrobienia, że tak daleko jeszcze wciąż jesteśmy. Cały czas walczymy z grzechem, z naszą grzeszną naturą. Czasami przegrywamy. Dobrze by było, gdyby te wojny, te bitwy były zawsze zwycięskie. Oczywiście sami z siebie niewiele moglibyśmy zrobić, ale ten, który z nami powiedział, że ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ufajcie. I my możemy ufać naszemu Panu, że On będzie z nami, że On będzie nas prowadził, że będzie nas wspierał. Dla każdego z nas, do każdego z nas tak naprawdę można zastosować to podobieństwo o tej belce, o tym źdźble. Trzeba szukać prawdy. Trzeba wierzyć, że Bóg też będzie poprzez Ducha Świętego objawiał nam tą prawdę, będzie pokazywał nam to wszystko, co jeszcze jest niewłaściwe. Musimy mieć w sobie miłość, musimy mieć w sobie to miłosierdzie, bo musimy mieć pokorę również, bo bez miłości, bez miłosierdzia, bez pokory osądzanie drugiego człowieka zawsze będzie niecelne, zawsze będzie chybione. Pan Jezus proponuje nam tutaj, daje taką dobrą lekcję, abyśmy przede wszystkim zaczęli od siebie, abyśmy zastanowili się nad swoim życiem, abyśmy zastanowili się nad swoim postępowaniem. To się zmieni, gdy zmienisz się ty, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni. To się zmieni, gdy zmienisz się ty. Jeśli nasze życie jest takie letnie, jak już wspomniałem, to trzeba było zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście warto tak żyć, czy nie lepiej jest żyć takim życiem gorącym dla Pana. Jest wiele przeszkód, tak jak tutaj było już mówione, jest wiele przeszkód i zły wykorzystuje też te chwile takie, że pokazuje nam pewne rzeczy bez wartości, on mówi, że one mają jakąś wartość i często jesteśmy zwodzeni, dajemy się oszukać, idziemy za tymi rzeczami. Ale czy warto tak żyć, bracia i siostry? Powinniśmy usunąć to wszystko, co oddala nas od Pana, powinniśmy usunąć to wszystko, co oddala nas od Boga, te wszystkie malutkie i te wszystkie wielkie belki, abyśmy mogli być miłosierni, tak jak miłosierny jest nasz Ojciec w niebie. Niech nam Pan dopomoże, abyśmy dążyli do tego miłosierdzia, abyśmy to miłosierdzie osiągnęli. Amen.
Chwała Panu Bogu. Nie masz miejsca dla Jezusa. On do serca Twojego puka, On chce w Twoim sercu żyć. Czy tylko do niewierzących możemy kierować te słowa? Któż się odda Jezusowi? Dość masz miejsca dla mamideł, tylko dla Jezusa nie. Nie masz czasu dla Jezusa. A On dziś chce z Tobą żyć. Czy to do niezbawionych tylko takie słowa? A On dziś chce z Tobą żyć, a my chcemy żyć z Nim jutro, w przyszłości, w wieczności. No dzisiaj nie ma czasu. Często dzisiaj nie ma czasu, albo za mało czasu. A On chce dziś z Tobą żyć, a my chcemy, żeby w wieczności z nami żył. Na pewno. Ale w wieczności będzie żył wtedy, kiedy dziś będzie mógł z nami żyć, kiedy pozwolimy, będziemy chcieli żyć z Nim dzisiaj. Nie odwlekaj z tym do jutra. Jutro może późno być. Dziś się oddaj Jezusowi. Wszystko oddaj w dłoń Jezusa. Tak, to jest też pieśń, która mówi do nas, ponieważ my też mamy problemy z tymi samymi rzeczami. Ja będę czytał fragment z Księgi Michasza, już był czytany kiedyś jeden wiersz, ostatnio jak czytałem. I zobaczycie, że ta pieśń by się nadawała do nich, do tych wierzących. I dzisiaj też się nadaje. Dzisiaj też jest właśnie tak. Księga Michasza, strona 990, trzeci rozdział, od 5 wiersza. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. Zobaczcie, nawet prorocy mogą zwodzić lud. Nawet oni. Zawsze mamy takie wyobrażenie, że prorocy to są tacy, no, szczególne takie naczynia w ręku Bożym. Będący, zachodzący, powiem, w mocy, w obecności Ducha Świętego. Ja myślę, że gdyby zrobić taką ankietę, kto ważniejszy, prorok czy pastor, to by prawdopodobnie pastor poległ na przedpolu. A oni nawet też, nawet oni, nawet wśród nich, tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój. Lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. Jakbyś o dzisiejszym świecie politycznym czytał, prawda? A to jest o narodzie Bożym i o prorokach wśród tego narodu. Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie ciemność i nie będzie wierzchby. Słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie im się ciemnością. Jasnowidze będą zawstydzeni, a wieszczkowie zawiedzeni. Wszyscy zakryją sobie twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga. Lecz ja jestem pełen siły, Ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech. Słuchajcie tego, wy naczelnicy domu Jakuba i wy wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste. Słuchajcie, naczelnicy, jeszcze raz przeczytam, i wodzowie, teraz było o prorokach, a teraz do naczelników i do wodzów domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste. Budujecie Syjon, przelewając krew, a Jeruzalem popełniając zbrodnie. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę. Jego prorocy wieszczą za pieniądze i na Pana się powołują, mówiąc, czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście. Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole. Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno, jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać, do tego miejsca. Nie masz miejsca dla Jezusa. Mało jesteśmy elastyczni. Później, na początku naszej wiary, tak na progu naszej wiary, jak wchodzimy do domu Bożego, tego do domu duchowego, jak się rodzimy na nowo, jesteśmy bardzo elastyczni, poddani Bogu. Wszystko przyjmujemy, później jest trudno. Później jest trudno już być poddanym, uginać się. Trudno. A powinno być łatwiej. Trudno. I bywa tak, że zaczyna brakować miejsca dla Jezusa. Zaczyna brakować czasu, zaczyna brakować chęci. Zaczyna brakować obowiązku, poczucia obowiązku. Powiem, odpuszczamy sobie zawsze w pierwszej kolejności, zobaczcie, kiedy z czegoś nam brakuje, kiedy coś trzeba uciąć, to w pierwszej kolejności, kochani, to jest takie smutne i takie tragiczne, że w pierwszej kolejności odcinamy z Bożej części. Wszystkim brakuje czasu. Wszystkim. W pierwszej kolejności z czego odcinamy ten czas? Ze społeczności z Bogiem. Nie odcinamy tego czasu, na przykład zmniejszając czas przeznaczony na sprzątanie. Nawet na taką głupotę. Ale czas na modlitwę skracamy. Bez zastanowienia. Nie skracamy tego czasu, czy nie uzyskujemy czasu, nadwyżki jakiejś, skracając czas na zarobek. Zwiększamy. Bo jakże? Bo jakże? No jakże? I tak brakuje. No jakże skrócić czas, prawda? Ale z Bożych rzeczy. Czy o poczuciu obowiązku powiem? O poczuciu obowiązku. Mamy poczucie obowiązku, jeśli chodzi o nasze domy, rodziny, o ubieranie naszych dzieci. Zawsze troszczymy się o to, żeby poszły do szkoły ubrane dobrze. Uważamy, że to była wielka hańba, gdyby dla nas, gdyby tak poszedł, no nie wiem, pomiętym czymś, czy w tym, co wczoraj, pobrudzonym, czy w rozerwanej tam gdzieś koszuli. Prawda? Mamy poczucie obowiązku. Chociaż to codziennie musi, powiem, następować, to poczucie obowiązku. Nie jesteśmy zmęczeni. Poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, czy wstawanie do pracy i punktualne przychodzenie do pracy, tak? Mamy to poczucie obowiązku, a to jest poniedziałek i wtorek, i środa, i czwartek, i piątek. Jak się spóźnić mamy albo coś zaśpimy, to co się dzieje? Biegniemy, tak? Biegniemy w panice, skrócamy czas z Bogiem? Jasne, nie modlimy się, bo już kiedy? No w drodze może też nie, bo tam myślimy o czym innym. Zobaczcie, jak łatwo nam przychodzi uszczuplić czas. Nie masz miejsca dla Jezusa. Brakuje czasu, nie brakuje miejsca dla Niego. Biegniemy, chociaż to jest 5 dni i jakoś musimy, nie? A powiem tak, przygadam wam, a świadectwo powiedzieć to jest tylko raz w tygodniu. Ale odpuszczamy sobie z tym obowiązkiem. Absolutnie sobie odpuszczamy. Ja nie wiem, czy w ogóle wam serca już biją w jakimś poczuciu obowiązku, kiedy mówię, może ktoś do świadectwa stanie. Może nawet już wam serca nie biją. Trochę szybciej, bo jednak czujesz, że powinieneś, a dlaczego nie? Nie? Chociaż to jest tylko raz w tygodniu. A tak naprawdę to może i raz w miesiącu by wystarczyło. Naprawdę by wystarczyło, gdyby każdy raz w miesiącu, by byłoby pięknie. Pracy nie odpuszczamy sobie 5 razy w tygodniu. Dzieci szykujemy 5 razy w tygodniu. Siebie też. Nie można odpuścić. Nie można. Nikt normalny nie odpuści. No nikt normalny tego nie zaniecha. Prawda? A Że to jest normalne, jak nie ma miejsca dla Jezusa? No normalne. Nienormalne. W pierwszej kolejności łatwo nam przychodzi, nie wiem dlaczego, z Bożych rzeczy. Nie przyjść na nabożeństwo nawet można, bo coś tam goni. Bo coś goni. No co może gonić? Nie śmierć. No jak może śmierć by goniła, to byśmy tu przyszli. Ale to nie śmierć goni. To bzdury gonią. Naprawdę mało ważne, bardzo mało ważne rzeczy gonią. Czy zabierają czas? Dlatego to pytanie, któż się odda Jezusowi, kto otworzy serca, drzwi, to też jest i dla mnie dzisiaj, i dla ciebie. Chociaż mamy do czynienia i służba nasza jest, i życie nasze jest poddane, ma być poddane, jest służbą dla najwyższego Boga, jedynego Boga, prawdziwego Boga, świętego Boga. Widzicie, Izrael zrobił z tego takie wypaczenie, takie bagno. Jakby to było, naprawdę nie wiem co, do czego to porównać. Mało ważne, tak mało ważne, tak nieistotne. Jakby ten Bóg, nie wiem, był jakimś dzieckiem, niemowlakiem, nie wiem kim, kogo można odsunąć i nawet nie powie, nie piśnie. Prorocy zwiastują pokój, jak im w zęby coś włożą i mają co gryźć. To mówią o pokoju. A jak im nie dają, ktoś im nie daje, to świętą wojnę ogłaszają. Przecież to jest karykatura, straszna karykatura, prawda? No ale to tak jest, tak było. Słuchajcie, naczelnicy i domu Jakuba, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste. Naczelnicy, wodzowie czuli wstręt do prawa i wykrzywiali wszystko, co można było wykrzywić. Po co? Jaki cel? Prawda? Jaki cel? Przecież nikt bezkarnie nie wykrzywi tej drogi Bożej. Nikt bezkarnie nie zanieczyści świątyni. Nikt. Nikt, przecież nikt. Przyjdzie odpłata. A oni mimo wszystko tak to zrobili. Wiecie, ich życie, ich domy, ich interesy kwitły. Było pięknie. Było pięknie. Jest napisane, że budujecie Syjon i Jeruzalem. Budujecie. Tylko jak tu? Przelewając krew, popełniając zbrodnie. Ale budowali Syjon. Budowali Jeruzalem. Oni mieli udział w tym Jeruzalem, w tym pięknie tego Syjonu i w pięknie takiego. Mieli udział. Mieli swoje interesy. Dlatego Bóg mówi, że z tego powodu Syjon będzie zorany jak pole, a Jeruzalem stanie się kupą gruzu. Przecież tak można było przewidzieć, prawda? Przecież to każdy mógłby to. Przecież to nie jest jakieś, nie wiem, jakie nieosiągalne stwierdzenie. Każdy to wie, że przyjdzie odpłata, słuszna odpłata Boża za wszystko, co czym człowiek żyje. Wiecie, i tak, ale jednak tak jest. Jak Mariusz dzisiaj czytał, przecież to takie wymowne, tak? Z Jeremiasza, jeszcze tylko ten wiersz jeden przeczytam, to jest niesamowite, kochani, jak to się czyta, wiecie? Niesamowite, jak potrafi być straszny człowiek, wierzący człowiek, bo ja nie mówię o świecie. Dziesiąty wiersz, jedenasty. Udajcie się więc na wyspy cytyjskie i spójrzcie, poślijcie do Kedareńczyków, dobrze uważajcie i przypatrzcie się, czy stało się coś podobnego, czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie. Idźcie do tych najgorszych, do tych pogan, do tych takich, którzy, powiem, siedzą w ciemności, służą bogom, którzy nie są bogami. Idźcie, zobaczcie, przypatrzcie im się, czy któryś z nich zmienił swojego Boga, chociaż to nie jest Bóg. Tak? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Opuścili źródło wód żywych, a cysternę sobie idźcie i zobaczcie. Kto to może wytłumaczyć? Prawda? Wiecie, i w takim strasznym czasie żył Micheasz, w takim strasznym czasie żył Jeremiasz. Każdy z nich, te straszne czasy były zawsze. Czasy ciemności i czasy światłości dopiero przyszły w Jezusie Chrystusie. A dzisiaj też często jest tak, że są to czasy ciemności. Że są to czasy ciemności. Nie ma obowiązku, jeśli chodzi o Boże rzeczy, nie ma żadnego obowiązku. To ma się układać, Bóg ma stawiać takie wymagania, którym ja podołam, którym ja mogę podołać, którym ja zechcę podołać. Jak nie zechcę, to Bóg musi odpuścić. Tak jest i dzisiaj, ale to jest taki ten wiersz. Lecz ja jestem pełen siły Ducha Pana, prawa i mocy. I tam był taki jeden Micheasz, albo tam w tamtym poprzednim przypadku był to Jeremiasz. Ja jestem pełen siły, lecz ja jestem pełen siły. Bracia i siostry, kto z nas dzisiaj jest pełen siły? A czy my nie musimy być pełni siły? Kto z was dzisiaj jest pełen siły Ducha Pana, prawa i mocy? Kto z was stanie za tydzień i powie świadectwo, bo będzie pełen siły? Czy nie chcesz być pełen siły? Może lepiej nie być pełnym siły. Może lepiej być takim bezsilnym. Michał mówi, ja jestem pełen siły. Ducha Pana, prawa i mocy. Wiecie, jak potrzebni są tacy. Kiedy jest taka sytuacja jak tam. Jak potrzebni są tacy dzisiaj. Wy jesteście potrzebni. Kogo pośle, mówi Pan. Kto pójdzie? Kto będzie świecił? Kto będzie niósł Bożą światłość? Nie ma, kochani, wiecie, że to dwóch czy trzech w zborze ma być silnymi, a reszta się obija. Nie. Że to dwóch albo trzech ma pilnować swojego życia, ma pilnować swojego domu i chodzić w czystości, a reszta żyje jak świat. Nie. Nie. Kto jest taki? I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z góry. Tak tylko sobie pomyślałem, chwała Bogu, że będzie taki czas, że góra Pana będzie stać mocno, będzie wywyższona, ale tak pomyślałem z żalem, szkoda, że w czasach ostatnich. Że w dniach ostatnich. Jeruzalem będzie, powiem, błyszczeć. Będzie perło narodów. Szkoda, a mogło być całe wieki. A mogło być całe wieki. Od chwili zdobycia przez Dawida. Mogło być całe wieki, bo Bóg tak chciał. Kochani, ale ja myślę tak, ta góra, ta świątynia Pana, ta góra ze świątynią Pana, czas ostateczny, ktoś powiedział to, zaczęły się od Jezusa Chrystusa. Zaczęły się czasy ostateczne. W Słowie Bożym, kiedy Bóg mówi o czasach ostatecznych, on początek czasów ostatecznych jest od narodzenia Jezusa Chrystusa. Już to są czasy ostatnie. I to są naprawdę ostatnie. To przeminie jak sen. To u Boga... Tysiąc lat u Boga jest jak jeden dzień. To są... I ta góra Pana stoi mocno. Ta góra Pana stoi mocno. Czy ty stoisz mocno? Czy twoja świątynia stoi mocno, wysoko? Jak należysz do ulubienicy, to stoi wysoko. Stoi mocno. Jak należysz do Pana, jak jesteś poddany Panu, jak oddałeś swoje serce Jezusowi, jak otworzyłeś serca swego drzwi, jak wierzysz Zbawicielowi, to jesteś świątynią Pana, która mocno stoi jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. Ponad wszystkie pagórki będzie wyniesiona. To jest góra Pana. Ktoś tam próbuje coś zrobić. Ktoś tam próbuje, powiem, przedstawić swoje życie, swoją religię, swoją wiarę jako jakoś pagórek, ale góra Pana jest najwyżej. Ponad wszystkie pagórki. Nikt jej nie przerośnie. Nikt nie stanie wyżej. Nikt nie pokaże im lepszego życia, zwycięskiego życia. Nikt. ale ten, kto jest w Jezusie Chrystusie, ten, kto należy do Jezusa Chrystusa, ten, którego Bóg przez Ducha Świętego buduje świątynię w sercu, ten. Dałby Bóg, abyśmy stali mocno. Kochani, jeszcze trochę. Trzeba stać mocno. Musimy stać mocno, jeszcze trochę. Nie może się chwiać góra Pana. Nie może się chwiać moje ani Twoje życie. Nie może się chwiać moja ani Twoja społeczność z Jezusem. Nie uszczuplaj czasu z Bogiem. Na końcu, jeśli trzeba, nie przyjdzie tak, że nie będziesz musiał. Spróbuj uszczuplić wszystko. Spróbuj uszczuplić wszystko. Nie miłuj swojego życia. Tam jest napisane o tych, i to tak jest trudne, może wiecie, ale tak się mówi o tych przykładach, to wtedy to łatwo jest zrozumieć może łatwiej. To jest taki może trudny wiersz. I kiedy jest mowa o Kościele Bożym, o oblubienicy. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by je raczej obrać niż śmierć. Nie umiłowali tak życia swojego, by je raczej obrać niż śmierć. Obrali śmierć, a nie swoje życie. Nie życie było dla nich najważniejsze, raczej śmierć dla Jezusa. Najważniejszym był Jezus. Oni Jego najbardziej umiłowali. Odejmij sobie z innych rzeczy. Odejmij sobie. Będziesz miał chwałę u Pana. Bóg ci to wynagrodzi. Nie uszczuplaj z Bożych rzeczy. Nie uszczuplaj, nie zabieraj z Bożych rzeczy, ze społeczności z Bogiem. Nie uszczuplaj, nie zamieniaj swojego życia, godziny swojego życia na życie dla siebie. Nie, dla Pana to życie ma być. Uszczupli jeszcze to życie dla siebie. W czymkolwiek tam jest, czy widzisz, czy ci Duch Święty pokazuje, to zabierz ten czas i przeznacz go dla Boga. Kochani, musi mocno stać ta góra i my mamy stać gotowymi. Będziemy wtedy gotowymi. Niech Bóg da nam sił i mądrości. Niech Bóg da nam łaski do tego. Amen.